Komentarze w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk, 10 minut po godzinie 9. Dziś troszeczkę na miejscu, troszeczkę zdalnie. Krzysztof Puternicki, podróżnik, reżyser, jest wspólnie ze mną w gdańskim studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ciałem w Warszawie, choć myślami w Gdańsku, pan Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, zacznijmy od Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Zmiany w tej komisji, poprzedni skład zdążył jedynie wydać pewnego rodzaju personalne rekomendacje co do zajmowania bądź raczej nie zajmowania stanowisk związanych między innymi z polityką zagraniczną. Jak panowie to skomentujecie? Czy to jest zmiana, czy to jest koniec tej komisji? Jak panowie sądzicie? Pan Michał Osowski na początek.
To znaczy tak, no zmiana, której pewnie w jakimś tam sensie można się było spodziewać, sądząc po zapowiedziach polityków opozycji, jeszcze opozycji. Natomiast no, z całą pewnością ta komisja teraz posłuży do takiego teatru. Będzie to w moim przekonaniu takie rozmydlanie, rozpraszanie, takie zafałszowywanie opinii publicznej, bo gdzieś tam pojawiają się takie głosy, że ta komisja będzie badała wpływy Prawa i Sprawiedliwości rosyjskiej, więc będzie takie rozwadnianie po prostu, gdzieś tam mieszanie tej odpowiedzialności, wszystko po to, żeby, bo przecież z prac tej komisji oczywiście w oczywisty sposób nic nie wyjdzie, ale po prostu mi się wydaje, że to jest obliczone na takie zmęczenie społeczeństwa i odwrócenie uwagi od tego, co w tej komisji się będzie działo.
Krzysztof Puternicki, powinno się kontynuować działanie tej komisji? Może nigdy jej nie powinno być?
Znaczy, nie mam wątpliwości, że nowy skład komisji będzie robił wszystko, żeby przede wszystkim zmienić zapisy tego raportu, który powstał w tej formie takiej skróconej. Ta formuła no, została wymuszona właśnie przewidywaniem, predykcją, jeżeli chodzi o właśnie zmiany wśród członków tej komisji. I myślę, że powinniśmy się skupić na tym, co jest zapisane w tym raporcie. Tam w tym raporcie są elementy, które po prostu jednoznacznie stwierdzają o tym, że no istnieje duży cień prawdopodobieństwa, że osoby oskarżone przez tą komisję no, dopuściły się pewnego rodzaju nadużyć i tutaj powinno być pole do dyskusji, a nie nad tymi tutaj teraz roszanami osobowymi, bo te roszany były do przewidzenia, no zresztą sam szef tej komisji i chyba cała reszta była przygotowana na taki scenariusz. Tymczasem właśnie to ten sam raport powinien być w przestrzeni zainteresowania naszego, bo tam są najciekawsze rzeczy.
No właśnie, najciekawsze rzeczy nie tylko w zmianach w tej komisji. Niedziele handlowe ze zmianami. 429 posłów poparło zmiany ustawy dotyczącej handlu w niedzielę i tak dwie niedziele w grudniu będą niedzielami handlowymi, a 24 grudnia wolny. Pan Michał Osowski, jak pan skomentuje te zmiany? One były oczekiwane, one są dobre?
Z całą pewnością są oczekiwane, z całą pewnością są dobre. Wszelkie głosy ludzi, którzy mówią, że handel w niedzielę powinien być wolny i powinno się handlować w niedzielę. Ja odsyłam do tych osób, które pracują w handlu w niedzielę i nie mają czasu dla rodziny, nie mają czasu, żeby spędzić ten wolny czas w momencie, kiedy zwyczajowo się weekend większość ludzi spędza wolny, więc jest to solidarnościowe podejście do tych spraw i cieszę się, że wolna jest Wigilia. Uważam, że powinna być nie tylko w niedzielę, wolna wtedy, kiedy wypada w niedzielę, ale w ogóle powinna być dniem wolnym. Wszystkie niedziele powinny być wolne od handlu. Projekt nie jest doskonały, ale krok na pewno w dobrym kierunku i to cieszę, że też jest na to większość parlamentarna i relatywna zgoda przynajmniej póki co do tej kwestii.
Ale pana zdaniem to jest, tak jak chociażby z mównicy sejmowej mówiono, czy komentowano, to jest początek większych zmian. Tam między innymi pan poseł sprawozdawca mówił o sytuacji studentów, których ten zakaz handlu w niedzielę ma bardzo dotykać, a oni oni z kolei, jak przekonują, często nie mają możliwości pracy właśnie w innym terminie niż weekend, więc dla nich niedziela niehandlowa, to znaczy dzień wolny, pieniążków zero.
To znaczy, to nie jest tak do końca. Jest to uważam, spora nadinterpretacja. Większość studentów, którzy chcą pracować, pracuje. Otwarta jest gastronomia, gdzie tam chyba najwięcej tak naprawdę jest studentów, którzy pracują. Jest wiele innych punktów otwartych, gdzie też studenci mogą znaleźć zatrudnienie. No nie demonizujmy tego. No studentów w Polsce nie jest aż tak wielu, żeby nie mogli znaleźć zatrudnienia w innych, poza, a nawet handlu, tym, który jest otwarty. Także to bym naprawdę tego nie demonizował. Moim zdaniem to jest takie troszeczkę szukanie argumentu po to, żeby uwolnić handel w niedzielę, a tak naprawdę na tym zależy, że korporacjom zależy, na tym dużym firmom, które po prostu z tego handlu w niedzielę czerpią zyski. I to jest tak naprawdę główna oś, która popiera to, żeby handel w niedzielę był, a studentów się po prostu wykorzystuje, no bo jak popatrzymy sobie na liczby, no to umówmy się, no jaka to jest liczba studentów i jaka liczba pracujących w handlu, pomimo nawet tego zakazu, jest dalej, więc tutaj ja nie widzę żadnego problemu.
Krzysztof Puternicki przysłuchuje się i kiwa głową.
Znaczy kiwa głową, bo faktycznie zgadzam się z panem redaktorem, że no to nie jest istotne w tym momencie, ta grupa społeczna studentów, to mi się też wiecznie kojarzy bardziej z gastronomią, z takimi pracami, które są jakby... Znaczy to generalnie po prostu nie rzutuje. No zgadzam się z panem redaktorem, że to po prostu nie rzutuje. To jest taka grupa, która moim zdaniem doskonale sobie da radę bez tej niedzieli, a również się zgadzam, że tutaj beneficjentami tych zapisów musimy pamiętać o tym, że są po prostu duże korporacje, tak? I to jest kwestia, bardzo mnie dziwią, co po niektóre, nie wszystkie oczywiście, ale głosy z lewicy, które biorą i również przytakują takim rozwiązaniom. No, ja tutaj się odwołuję przez cały czas do takiej podstawowej logiki, że no każdy ma prawo do wolnego czasu.
No właśnie, tym bardziej, że przecież jak wszyscy dobrze pamiętamy, przeważnie Wigilia, jeżeli handel był, no oczywiście był krócej, do 12, ja pamiętam, 14 jeszcze.
Tak,
no
tak.
Właśnie, ale to był taki dzień, kiedy na ostatnią chwilę biegało się i wszystko kupowało.
Ale teraz mamy czarne piątki, mamy Black Friday, mamy jakieś tam jeszcze Cyber Monday i tak dalej.
Czyli można kupić
i tak
wcześniej.
Dalej, bo to jest dosyć istotne, panowie, że faktycznie to planowanie, przede wszystkim to prezentowe, ono się zmieniło i teraz okazuje się, że większość, już nawet w Polsce ten trend przechodzi, że większość prezentów kupuje się właśnie o wiele wcześniej.
No tak, ale to...
Ja pamiętam, że kiedyś biegałem na ostatnią chwilę.
No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że przeważnie mimo wszystko ten handel w Wigilię nawet do tej godziny 12 był takim momentem, kiedy jeszcze po ten przysłowiowy cukier, puder do serniczka się biegło.
Albo po kokardkę.
No właśnie. Pan redaktor Michał Osowski, to wymagać też będzie, jeżeli przeszłoby to, że każda Wigilia byłaby wolna, to też wymagałoby chyba jakichś takich zmian naszych bardzo podstawowych przyzwyczajeń.
Kiedyś się wydawało, że wolna niedziela to będzie tragedia, bo galerie będą zamknięte, bo ludzie chodzą na zakupy i wmawiano nam, że po prostu bez tego się nie da żyć. Pojawiały się takie scenariusze, że ludzie nie będą mieli gdzie kupić chleba, nie będą mieli po prostu, no świat zniknie i zaginie, po prostu bo będzie niedziela wolna. Są niedziele wolne, świat się kręci jak się kręcił, ludzie trochę zmienili przyzwyczajenia, może spędzają troszeczkę inaczej czas i nic takiego naprawdę się złego nie stało, poza tym, że przywrócono pewien taki porządek, no weekend jest wolny. Proszę zobaczyć, że większość ludzi, większość naszego społeczeństwa nie pracuje w sobotę i w niedzielę. Oni nie wiedzą, co to znaczy, jeśli trzeba iść w sobotę czy w niedzielę do pracy, spędzać tej pracy często po 12 godzin, bo tak to jest bardzo często robione i nie ma tego czasu dla rodziny. Odtworzenie tego czasu w tygodniu nie ma sensu z punktu widzenia jakby rodziny, no bo przecież wtedy część tej rodziny jest w szkołach, część pracuje, a część, która pracuje w handlu, ma wolne. I tak samo jest z Wigilią. To jest po prostu tylko kwestia zmiany przyzwyczajenia. Jeśli będziemy wiedzieli, że Wigilia jest dniem wolnym, a to jest wyjątkowy dzień dla Polaków, no to będziemy robić w przeddzień Wigilii zakupy i inne rzeczy. Kolejna sprawa jest taka, że nie ma tak naprawdę zakazu handlu. To jest też troszeczkę jakby mylnie określane. Jest ograniczenie handlu, ponieważ są placówki, które mogą być czynne w niedzielę i święta, są te placówki czynne i proszę Państwa, ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby kupić chleb czy jakieś podstawowe rzeczy także i w niedzielę. Nie mam problemu. Jeśli chcę, idę i kupuję. No tutaj właśnie. Naprawdę nie widzę żadnego problemu.
No dobrze, to w takim razie zobaczmy, czy nie ma problemu z tym, że szef PSL-u zmienia zdanie, przyznaje rację Prawu i Sprawiedliwości i mało tego, w wywiadzie powiedział między innymi o tym, że należy kontynuować rozpoczęte przez rząd PiS wielkie reformy zbrojeniowe i energetyczne. Czy to jest zapowiedź tego, że mogą mylić się ci, którzy no, w pewien sposób wieszczą fiasko nowemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, niedawno zaprezentowanemu? Krzysztof Puternicki.
No to faktycznie dosyć ciekawa historia, jaka tutaj jest reorientacja pana jeszcze nie doszłego wicepremiera.
Ministra obrony.
Ministra obrony narodowej, więc tutaj no, jest zmiana optyki, której się mało kto spodziewał, aczkolwiek no, na logikę panowie, no to powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że no, to jest jak najbardziej powinno być w kanonie w kontynuacja tych wszystkich rzeczy, które są założeniami dotychczasowego rządu, te, które po prostu nie godzą w interes naszego bezpieczeństwa energetycznego i militarnego.
No tak, ale między innymi pan Kosiniak-Kamysz wycofał się ze słów krytycznych na temat Wojsk Obrony Terytorialnej.
No właśnie.
Przecież, to tylko rola wspomagająca.
To jest rola wspomagająca, aczkolwiek tak, tutaj się pamiętam tłumaczy z tego, co wiem, wczoraj się tłumaczył z tego, że jego zastrzeżenia już tylko dotyczyły tylko i wyłącznie zapisu przed laty, jak optował przeciw VAT-owi, to dotyczyły tylko i wyłącznie tego, że no nie można wykorzystać armii przeciwko narodowi polskiemu.
No tak, ale to nic nowego przecież.
No to nic nowego akurat, bo tutaj chodziło o wykorzystanie, bo to jest przekłamanie znowu, bo tutaj chodziło o wykorzystanie po prostu na terenie Polski w przypadku różnego rodzaju innych zdarzeń, między innymi losowych, z czego już też żeśmy mieli okazję korzystać w trakcie służby WOD-u.
Dokładnie, chociażby COVID.
Chociażby COVID. Więc no tutaj jest taka reorientacja, ale też jest reorientacja, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. No tutaj jest też znacząca rozbieżność pomiędzy tym, co mówił wcześniej pan Kosiniak-Kamysz, a co mówi teraz chociażby względem słów i tutaj jakichś racji wypowiadanych przez ministra przyszłego naszego MSZ-u, czyli pana Sikorskiego.
No właśnie, Michał Osowski, jak pan analizuje tą zmianę optyki pana prezesa PSL-u?
Ja myślę sobie, wierzę i chcę wierzyć w to, że w Polsce i w polskiej polityce jest wystarczająca liczba posłów, dla których dobro kraju w kwestii fundamentalnych spraw ma znaczenie. Nawet jeżeli się różnimy co do pewnych spraw takich no, codziennych, no to w sprawach fundamentalnych nie powinniśmy się różnić. Pan Kosiniak-Kamysz nie pierwszy raz potrafi zmienić zdanie i przyznać się też do błędu. Pamiętam jego wypowiedź w sprawie emerytur. Kiedyś taka wypowiedź padła, że to był błąd. Myślę, że dzisiaj będziemy mieli okazję też zobaczyć, na ile te słowa mają wartość, to znaczy na ile one będą wcielane w życie w różnych kwestiach. Myślę też, że taka narracja, która jest też budowana trochę przez wypowiedzi polityków, trochę medialnie, która mówi o tym, że wszystko będzie zwijane, wszystko będzie niszczone, to jest jednak mniejszość i mniejsza grupa posłów, która jest jednak bardzo głośna i ją bardzo słychać i bardzo, bardzo jest widoczna. Zobaczymy, jak to będzie w realiach i czy ta grupa rzeczywiście będzie zdolna skonstruować taką liczbę posłów, żeby te zmiany wprowadzać. Widać po wypowiedziach pana Kosiniaka, że może być z tym kłopot, na przykład jeśli chodzi o armię, co bardzo cieszy i oby tak zostało. Mam nadzieję, że w innych sektorach będzie podobnie, choć tu na przykład w przypadku Radosława Sikorskiego raczej bym złudzeń nie miał i MSZ-u. Natomiast no być może w innych sektorach będzie to trochę łatwiej i jednak takie myślenie propolskie, propaństwowe wśród tych polityków zwycięży, bo niezależnie co oni mówią wcześniej, to w momencie, kiedy zajmują stanowiska, kiedy zostają powoływani na ważne funkcje, no to muszą się wykazać dojrzałością i odpowiedzialnością za swoje czyny. I to jest często taki moment, gdzie polityk jedno mówi, a drugie jednak będzie robił, bo on koniec końców musi złożyć jakiś podpis, musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i wtedy może się okazać, że nie wszystko, co się wcześniej mówiło, da się tak naprawdę zrealizować. Na to liczę, szczerze mówiąc, w obecnej sytuacji.
No właśnie, to jeszcze chciałem zacząć temat jeszcze gdańskiej komunikacji, ale nie zdążymy tego tematu omówić, więc zapytam o coś innego. Gazeta Wyborcza pisze na ten temat, że akcje Orlenu pikują, koalicja zamierza ściągnąć haracz od koncernu. To jest tytuł z wczoraj. Chodzi oczywiście o to, że przyszła koalicja rządowa chciałaby niemal 15 milionów złotych na opłacenie części kosztów zamrożenia cen prądu, gazu, ciepła w przyszłym roku ściągnąć właśnie z Orlenu. No i reakcja rynku była taka, że nawet 9% spadał kurs polskiego koncernu. Dosłownie po dwa zdania poproszę, jak panowie to odbieracie? Pan Michał Osowski najpierw.
No, zaczyna się poważna polityka i to kieruje do polityków, do posłów, drodzy panowie. To nie jest zabawa już w politykę, to nie jest teatrzyk, tylko to jest prawdziwa polityka i prawdziwe pieniądze. Właśnie straciliście kilka miliardów złotych, to są pieniądze, za które można by zbudować pewnie znaczną część CPK.
No i pan Krzysztof Kaderniński, jeszcze jedno zdanie.
No, dla mnie to jest skandal, to jest działanie na rzecz szkody naszego interesu publicznego i mam nadzieję, że po prostu doprowadzimy do tego, że ktoś wytłumaczy Polakom ten mechanizm właśnie tej gigantycznej straty,
o której wspomniał pan Krasowski. I tu stawiamy kropkę do tematu, na pewno jeszcze wrócimy. Krzysztof Puternicki, Michał Osowski, Bartosz Stracewski. Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.